Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nad sytuacją dialogu ekumenicznego obradowało w Watykanie Kolegium Kardynalskie. 30 listopada zostanie opublikowana encyklika Benedykta XVI o chrześcijańskiej nadziei. Rozpoczniemy od aktualności. W części publicystycznej cykliczny program księdza Bogdana Leśniaka przybliży nam wyjątkową uczelnię Rzymu, jaką jest Instytut Patrystyczny Augustynianum. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na piątkowy magazyn. Sobotni konsystorz z kreowaniem 23 nowych kardynałów poprzedziło dzisiejsze spotkanie modlitwy i refleksji, na które papież zwołał całe kolegium kardynalskie. W jego ramach po przedpołudniowej modlitwie brewiarzowej kardynał Walter Kasper wygłosił referat zatytułowany Informacje, refleksje i oceny aktualnej sytuacji dialogu ekumenicznego. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zarysował aktualny stan relacji z poszczególnymi gałęziami chrześcijaństwa, kościołami przedchalcedońskimi i prawosławnymi, wspólnotami wyrosłymi z zachodniej reformacji oraz z nowymi ruchami charyzmatycznymi i pentekostalnymi. Podkreślił szczególną bliskość wobec chrześcijan wschodnich, czego wyrazem były ustalenia z Rawenny dotyczące prymatu biskupa Rzymu. Problemem w relacjach z zachodnimi wspólnotami kościelnymi są nie tylko różnice doktrynalne, ale też odmienność w podejściu do niektórych kwestii etycznych. Jednak i tutaj nie brakuje oznak zbliżenia ze strony wielu protestantów, którzy doceniają jasne stawianie sprawy przez papieża, dodał kardynał Kasper.
Po referacie nastąpiła dyskusja kardynałów poświęcona problemom ekumenizmu. Podkreślano szanse związane ze wspólnym zaangażowaniem chrześcijan na polu społecznym i charytatywnym oraz z obroną wartości moralnych w kontekście przemian współczesności. Wskazano naukę społeczną Kościoła jako najbardziej obiecujący dla ekumenizmu obszar. Przypomniano o konieczności oczyszczenia pamięci historycznej oraz języka wzajemnej komunikacji wspólnot wierzących. Kardynałowie poruszyli też kwestie relacji z judaizmem i innymi religiami niechrześcijańskimi. Program popołudniowy spotkania modlitwy i refleksji objął wspólne nieszpory i dalszą dyskusję dotyczącą również innych tematów z życia Kościoła. Posiedzenie Kolegium Kardynałów zakończyło przemówienie Ojca Świętego.
Druga encyklika Benedykta XVI, jak podano dziś w Watykanie, zostanie zaprezentowana za tydzień w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Jej tytuł Spe Salvi nawiązuje do słów świętego Pawła z listu do Rzymian. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Tekst ukaże się po łacinie, w głównych językach zachodnich i po polsku. Prezentacji dokonają dwaj kardynałowie. 85-letni dominikanin Georges Cottier, emerytowany teolog domu papieskiego, i 84-letni jezuita Albert Vanois, emerytowany profesor egzegezy Nowego Testamentu w Papieskim Instytucie Biblijnym.
Swą nową encyklikę papież podpisze w święto apostoła Andrzeja. Poinformował o tym wczoraj wieczorem kardynał Tarcisio Bertone. Zwrócił on uwagę, że 30 listopada to data znacząca. Święty Andrzej jest patronem prawosławnych z Konstantynopola. W ten sposób Benedykt XVI pragnie związać swój dokument o nadziei również z perspektywą dialogu katolicko-prawosławnego.
Watykański sekretarz stanu przemawiał na trwającym w Rzymie Światowym Kongresie Organizacji Katolickich czynnych na polu sprawiedliwości i pokoju. Został on zorganizowany przez Papieską Radę Justitia et Pax. Nawiązuje do minionego w tym roku 40-lecia encykliki Populorum Progressio. Kardynał Bertone przypomniał, że Paweł VI uwypuklił w niej związek między rozwojem, pojednaniem a współpracą. Wskazał, iż rozwój niemożliwy jest bez autentycznej kultury. Purpurat zwrócił też uwagę na aktualny kryzys współpracy międzynarodowej związany z szerzeniem się korupcji. Ujawnił ponadto, że Jan Paweł II nosił się z zamiarem ogłoszenia encykliki o prawie naturalnym. Chciał je wskazać jako płaszczyznę dialogu ze wszystkimi ludźmi, nie tylko wierzącymi, ale i niewierzącymi.
W Rzymskim Kongresie Organizacji Katolickich działających na rzecz sprawiedliwości i pokoju bierze udział z górą 300 delegatów z ponad 80 krajów. Jednym z mówców był indyjski kardynał Telesfore Topo. Zwrócił on uwagę, że obecnie 17% mieszkańców świata zużywa 4/5 zasobów naszego globu. 1/5 pozostaje dla reszty świata, czyli co najmniej 5 miliardów ludzi. Papieskie uczelnie wiecznego miasta.
Instytut Augustinianum. Gdy w 1968 roku przyjechałem do Rzymu, aby robić studia patologiczne,
ksiądz profesor Marek Starowiejski,
okazało się, że na żadnej uczelni rzymskiej patrologii jako kierunku nie ma. Nawet na znakomitej Gregorianie musiałem kombinować, by te 10 wykładów, które były konieczne dla studium doktoranckiego, skompletować. A działo się to wtedy, kiedy dokonywała się wielka odnowa patrystyczna, kiedy wielcy eksperci Soboru Watykańskiego byli właśnie patrologami czy znawcami literatury wczesnochrześcijańskiej, Urs von Balthasar, de Lubac czy inni. Tak było w 1968 roku. I z tego zdawali sobie sprawę augustynianie, którzy postanowili stworzyć przy swoim kolegium świętej Moniki, które istniało od XIX wieku, a może i wcześniej, stworzyć Instytut Patrystyczny. I tak też się stało. 4 maja 1970 roku papież Paweł VI otworzył Instytut Patrystyczny. Jest to instytut samodzielny, należący do Uniwersytetu Lateranyjskiego, rządzący się swoimi prawami, swoim regulaminem. Jest to instytut, który zajmuje się ojcami Kościoła. Jest to jedyny tego rodzaju instytut chyba na świecie i chyba jedyny, który wydaje stopnie z dziedziny patrologii, więc jest równoległym do Instytutu Biblijnego, który z kolei przygotowuje biblistów, a więc przygotowujący patrologów, czyli ludzi, którzy będą wykładali naukę ojców Kościoła. Jest to instytut stosunkowo niewielki. Trudno jest nawet powiedzieć, ilu ma studentów. Należy liczyć około 300 razem z gośćmi, razem z tymi, którzy przychodzą tylko na niektóre wykłady. Jest to instytut, który skupia studentów z różnych narodów. Jest sporo Polaków, na przykład na 102 doktoraty wydane na Instytucie Patrystycznym, 17 jest doktoratów z Polski, a więc stosunkowo duża liczba. Do przyjęcia wymagana jest znajomość języka łacińskiego i greckiego, który uzupełnia się w trakcie studiów. Oczywiście są i inne języki, w których pisano w epoce patrystycznej, a więc język koptyjski, język syryjski. Studia obejmują po pierwsze to, co jest narzędziem podstawowym, a więc studium języków, później nauki pomocnicze, jak na przykład archeologia czy paleografia i później zasadniczy kurs całej patrologii, teologia ojców, filozofia ojców, później środowisko ojców, a więc cały szereg rzeczy związanych ściśle z ojcami Kościoła, które pozwalają rozumieć ich środowisko, ich naukę, które stanowią jakąś konieczną pomoc w studiowaniu ojców Kościoła. Oczywiście są wykłady obowiązkowe, jak na przykład języki czy kurs patrologii zasadniczej i są kursy opcjonalne. Czasami jest 2 studentów, a czasami 30 studentów, zależnie od profesora i zależnie od materii. Co on daje? Daje gruntowną znajomość starożytności chrześcijańskiej w różnych jej aspektach, daje dogłębną znajomość ojców Kościoła, jest lektura na przykład pisarzy, jest kilka godzin w każdym roku student musi wybrać lektury tekstów pod kierunkiem profesora w oryginale bądź w tłumaczeniu, bądź w oryginale i w tłumaczeniu. To jest praca dydaktyczna. Jest możliwość zdobycia licencjatu, dyplomu i doktoratu. Jest przygotowanie tezy i pewna ilość wykładów, które trzeba zaliczyć. Może warto zaznaczyć to, że istnieje współpraca profesorów świeckich i profesorów duchownych. Otóż tworzy to możliwość widzenia patrologii i z punktu widzenia teologicznego, i z punktu widzenia duchowego, i z punktu widzenia filologiczno-historycznego. Więc to daje taką szeroką wizję pisarzy starochrześcijańskich.
Adam Tondera, jestem kapłanem diecezji katowickiej. Moje studia z patrologii są kontynuacją studiów z filologii klasycznej, które odbyłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Biskup mój diecezjalny zadecydował, że powinienem kontynuować studia właśnie tutaj na Augustynianum, żeby zapoznać się z bogactwem tej literatury wczesnochrześcijańskiej, z bogactwem tradycji i z tym, co można powiedzieć Kościół pierwszych wieków utworzył i co jest jakby dziedzictwem tym, którym my teraz jakby się karmimy.
Obok działalności dydaktycznej Instytut jest miejscem spotkań patrologów. Spotyka się w Instytucie często patrologów z innych krajów, którzy po prostu będąc w Rzymie wpadają na kilka godzin do biblioteki czy spotkać się ze swoimi kolegami. W tym roku mamy 36. spotkanie poświęcone poezji, więc to są spotkania, w których bierze rzędu 80-100 uczonych z różnych krajów, którzy na dany temat wygłaszają referaty. W tym roku jest tematem poezja chrześcijańska. Ale jest jeszcze inna działalność, nie mniej ważna, mianowicie działalność publikacyjna. Augustynianum wydaje po pierwsze pismo Augustynianum, bardzo prestiżowe pismo z dziedziny patrologii, jedno z kilku na świecie patrologicznych pism, cieszące się powszechnym autorytetem, drukujące artykuły w językach kongresowych. Mamy serię Studia Ephemeridis Augustinianum, która w tym roku osiągnęła 101 tom. Mamy subsydia patrystyka, niewielka seria, która drukuje pomoce do nauki patrystycznej. I w końcu właśnie na Augustynianum powstała wielka patrologia powszechnie używana dzisiaj na świecie. Mianowicie jest to uzupełnienie i wykończenie patrologii amerykańskiego patrologa Quastena, który doprowadził do IV wieku. Instytut Augustynianum przerobił, przetłumaczył tę patrologię Quastena i uzupełnił o następne wieki. Ponadto na Augustynianum wydano wielki słownik patrystyczny, trzytomowy, Dictionario di Patristica Antiquita Christiane, którego teraz ukazuje się drugie, bardzo powiększone wydanie, znowu przy współpracy patrologów z całego świata. Więc jest to wielkie osiągnięcie. Są wydawane inne słowniki, na przykład ojciec Fitzgerald wydał znakomity słownik encyklopedię na temat świętego Augustyna, gdzie właściwie znajdujemy podstawowe wiadomości związane ze świętym Augustynem, podręczny, bardzo wygodny, tłumaczony też na szereg języków świata. I te wszystkie dzieła, które się ukazują na Augustynianum, są następnie tłumaczone na inne języki i stąd jest to jakaś wielkie promieniowanie Instytutu na cały świat.
Dla mnie ważne jest to, że mogę studiować całą literaturę patrystyczną praktycznie na tym miejscu, gdzie ta literatura ma jakby swoje korzenie, po prostu w centrum chrześcijaństwa, gdzie te dokumenty praktycznie są na miejscu. To jest, można powiedzieć, taka różnica w porównaniu do studiowania patrologii w Polsce. Zupełnie inaczej się to odczuwa, spotykając się z tymi profesorami, chodząc po tych miejscach, gdzie pierwsi chrześcijanie się spotykali, gdzie formowała się wspólnota Kościoła, gdzie powstawały pierwsze komentarze do Pisma Świętego, gdzie odbywały się pierwsze zgromadzenia liturgiczne. Te miejsca są naznaczone także męczeństwem pierwszych chrześcijan. I to jest coś wspaniałego, że można ten cały okres patrystyczny studiować właśnie tutaj, zapoznając się z tymi wszystkimi dokumentami, które są jakby do naszej dyspozycji na wyciągnięcie ręki. Nie tylko w formie pisanej, ale też właśnie w postaci zabytków, w postaci bazylik wczesnochrześcijańskich, wspaniałych zabytków właśnie kultury tych pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Jeśli chodzi o sprawy polskie, jak już mówiłem, jest dość dużo doktorantów. Mieliśmy przynajmniej 20 doktorów Instytutu Augustinianum. Także właściwie dzisiaj wszystkie ważniejsze stanowiska patrystyczne w Polsce są obsadzone ludźmi, którzy skończyli Instytut Augustinianum. Naturalnie mówię o ludziach młodszych, nie mówię o ludziach starszych, którzy kończyli studia, kiedy go jeszcze nie było. Dzisiaj jest 8 do 9 studentów z Polski.
Co te studia jeszcze mi dają? Dla mnie jest to wielkie ubogacenie pod względem tego, że mam jakby obraz całej tradycji tej wczesnochrześcijańskiej, jak ona się formowała praktycznie po śmierci ostatniego z apostołów. Komentarze do Pisma Świętego, instytucji Kościoła, pierwszych jakby porywów tych monastycznych. Bogactwem tego miejsca jest także możliwość korzystania z zasobów bibliotek, które tutaj są. I nie tylko chodzi o bogatą bibliotekę augustynianum, ale także o inne uczelnie katolickie, także biblioteki świeckie. Sam niedawno miałem możliwość korzystania z Biblioteki Narodowej Włoskiej tutaj w Rzymie. Wspaniałe pozycje, bogato zaopatrzone biblioteki, to jest wielkie bogactwo dla tych, którzy pragną zgłębiać wiedzę dotyczącą właśnie tego okresu wczesnochrześcijańskiego, nie tylko z punktu widzenia naszej doktryny chrześcijańskiej, ale też i z punktu widzenia właśnie pisarzy różnego rodzaju świeckich, pogańskich, też można tutaj wiele jakby zaczerpnąć.
Dla nieznających terminologii chciałbym dodać, że ojcowie Kościoła byli to pisarze zarówno greccy, jak i łacińscy, ale nie tylko, bo i orientalni, a więc ze sfery języka koptyjskiego, syryjskiego, arabskiego, gruzińskiego, ormiańskiego, żyjący mniej więcej do 8 wieku, a więc pisarze zarówno greccy, łacińscy, jak i orientalni, a ponadto posiadamy cały szereg dzieł ojców Kościoła wyłącznie w przekładach na inne jeszcze języki, jak na przykład etiopski, starosłowiański, celtycki, starogermański, starosłowiański i tak dalej. Więc to są pisarze, którzy zajmowali się problematyką religijną i wchodzą tutaj zarówno pisarze ortodoksyjni, jak i pisarze będący poza Kościołem, a więc pisarze monofizycy, nestoriańscy czy innych grup religijnych. Jest to ogromna twórczość, nie zawsze jeszcze wszystkie dzieła są wydane, a ciągle nowe dzieła jeszcze odkrywamy w bibliotekach.
Ogromnym bogactwem naszego instytutu są profesorowie. Można powiedzieć, że jest to grono najwspanialszych profesorów z zakresu patrologii. Oprócz wymiaru czysto intelektualnego, uczelnia rozwija też ten pierwiastek duchowy w człowieku. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w wielkim wydarzeniu sprowadzenia relikwii świętego Augustyna. Towarzyszyło temu spotkanie modlitewne, spotkanie formacyjne. Studiując ojców Kościoła, można powiedzieć, że człowiek też bardzo ubogaca się duchowo osobiście, kiedy studiuje życiorysy pierwszych biskupów, pasterzy Kościoła, pierwszych komentatorów Pisma Świętego, prekursorów doktryny całej chrześcijańskiej. Mnie te studia na augustynianum ubogacają. Człowiek patrzy szerzej na całą wspólnotę Kościoła, której jesteśmy członkami.
O Instytucie Patrystycznym Augustynianum mówili ksiądz profesor Marek Starowiejski i ksiądz Adam Tondera. I na tym kończymy nasz piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.